między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Najbliższe kilkadziesiąt minut między niebem a ziemią wypełni mocna, wielkopostna refleksja. Wybierzemy się m.in. z mikrofonem na drogę krzyżową organizowaną w miejscu, w którym męka pańska ma rzeczywiście szczególnie mocny wydźwięk. Zajrzymy także w duszę przedsiębiorców i zastanowimy się, czy możliwe jest pogodzenie działalności biznesowej z ewangelicznym „nikt nie może dwóm panom służyć”. A w odpowiedni nastrój niech wprawi nas Antonina Krzysztoń z płyty „Pieczęć”, nagranej w całości w klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu.
Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. 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 Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. 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 Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, 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 hosanna. Thank you.
Na początek naszej audycji aktualne wielkopostne zaproszenia, które kieruje do Państwa ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Archidiecezji Poznańskiej.
Wielki Post zbliża się już naprawdę do końca, za tydzień Niedziela Palmowa. W tym tygodniu czekają nas ciekawe wydarzenia związane z tym okresem liturgicznym. Przede wszystkim myślę tutaj o Misterium Męki Pańskiej, które za tydzień w sobotę odbędzie się tradycyjnie o godzinie 20 na Cytadeli. Ale myślę też o tych ekstremalnych drogach krzyżowych, czyli podróży blisko 40-kilometrowej, osób, które pragną przeżywać Mękę Pańską w taki samotny sposób i też związany z jakimś wysiłkiem, bo chodzi o to, żeby właśnie być zmęczonym, dlatego ta droga jest taka długa, dlatego przeżywa się ją w samotności i w milczeniu. 12 kwietnia z wielu miejsc w naszej archidiecezji, nie tylko zresztą, bo w całej Polsce taka droga krzyżowa wyruszy i jeszcze można się do niej dołączyć. Jest to na pewno wyjątkowy sposób zakończenia tego Wielkiego Postu już przed Niedzielą Palmową. W Archidiecezji Poznańskiej te ostatnie dni przed Wielkim Tygodniem będą też naznaczone dwoma wydarzeniami, powiedziałbym bardzo uroczystymi, świątecznymi. Pierwsze z nich odbędzie się w sobotę 13 kwietnia, to jest zakończenie diecezjalnej fazy procesu księdza Stanisława Sztrajcha. To ksiądz, który został zabity w kościele w Luboniu, w kościele świętego Jana Bosko. Ten proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym, przygotowanie do tego procesu rozpoczął się całkiem niedawno i cieszymy się, że już ta faza zostanie zamknięta, że już dokumenty zostaną przekazane do Watykanu. O godzinie 11.30 w kościele świętego Jana Bosko uroczyste podsumowanie tej fazy procesu, zamknięcie tego etapu i o godzinie 12 msza święta. Wszystkich serdecznie do Lubonia zapraszamy. Pamiętamy też, że 14 kwietnia obchodzimy rocznicę Chrztu Polski. Zapraszamy tego dnia do Katedry Poznańskiej o godzinie 10 uroczysta msza święta, która też zakończy wydarzenie kościołów stacyjnych Poznania. I myślę, że dobrze nas też wprowadza tematykę Wielkiego Tygodnia, bo ostatecznie Wielki Tydzień, Święte Triduum Paschalne, aż do liturgii wielkanocnej z soboty na niedzielę, to jest właśnie wielkie wydarzenie chrztu. Przypominamy sobie nasz chrzest święty i także w Katedrze Poznańskiej dorosłe osoby przyjmą ten sakrament.
Między niebem a ziemią.
To miejsce uświęcone krwią Polaków, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Od wielu lat w byłym niemieckim obozie w podpoznańskim Żabikowie odbywa się przejmujące nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważania Męki Pańskiej nabierają w tym miejscu szczególnej głębi, o czym przekonuje proboszcz lubońskiej parafii pod wezwaniem świętej Barbary, ksiądz Bernard Cegła. Rozmawiał z nim Jacek Butlewski.
Organizujemy drogę krzyżową w obozie hitlerowskim w Żabikowie od 2005 roku. Akurat rok śmierci też Jana Pawła Świętego.
Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest. Jedno, na którym sam mówię.
Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć.
Zwykle 2 kwietnia szliśmy zawsze na wzgórze papieskie, które jest w Luboniu, o 21, żeby przeżywać tę rocznicę śmierci kolejną. No, teraz tam się trochę zmieniło, ale w obozie spotykamy się co roku w Wielkim Poście. Rozważaliśmy zazwyczaj wszystkie tragiczne wydarzenia, o czym pomniki świadczą w tym obozie podczas Drogi Krzyżowej, a dzisiaj specjalnie wędrujemy wyobraźni do Auschwitz-Birkenau, ponieważ przez pośrednictwo pani burmistrz otrzymaliśmy teksty stamtąd do rozważenia. Są wstrząsające zeznania świadków o tym, co tam przeżywali. A my chcemy po prostu się modlić bo ziemia, na której tu jesteśmy, też jest naznaczona tą samą krwią męczenników za ojczyznę, za wiarę. Jest to lekcja wiary i takiej postawy też ludzkiej, chrześcijańskiej. Wszyscy się tutaj uczymy, że jeżeli ktoś ginął za wiarę, za ojczyznę, to znaczy, że te największe wartości i my chcemy nosić w sercu i szanować. W swoim czasie w tym obozie hitlerowskim w Żabikowie rzeczywiście odbywały się nawet takie dziecięce zabawy, oni tu na rolkach, one jeździły dzieci sobie, czy nawet młodzież, a tam jakiś pijaczek sobie piwko wypijał, trochę śmiecili tutaj w ten sposób. Któregoś roku odprawialiśmy drogę jako ekspiację, bo miejsce jest święte i należy je w sposób święty, jak to łacina mówi, traktować, sancta, sancte. I od tego czasu rzeczywiście tak się mobilizujemy tu do modlitwy i uczymy się w tej codzienności, co jest najważniejsze.
Taką tradycją stało się to, że ta droga krzyżowa tutaj w Żabikowie jest organizowana tak mniej więcej w środku Wielkiego Postu.
Tak. No, wydaje nam się, robiliśmy też to w piątki, ale zwykle wtedy są drogi krzyżowe w parafiach, dlatego przenosimy się na inne dni. Zresztą archidiecezja też to robi na ulicach Poznania. Więc cieszymy się z tego, że ktokolwiek przychodzi, rozgłaszamy to trochę, jak pan wie. Chcielibyśmy, bo to nie jest nasze parafialne miejsce. To nie parafialna droga krzyżowa. Ona z powodu tego miejsca i tego, co się tu działo, powinna rzeczywiście sięgać dalej i obejmować jak największe kręgi ludzi, parafii, społeczeństwa. Robimy też tu w obozie, że wspomnę coś innego niż drogę krzyżową, mianowicie msze święte od kilku lat na zakończenie roku szkolnego. I to też nie jest obecnością tylko pocztów sztandarowych danej szkoły, ale już te dziesiątki i setki dzieci i młodzieży tu się gromadziły. Robimy to pod koniec czerwca, tak jest nam wygodnie i właściwie pod koniec roku szkolnego, ale trochę wcześniej, bo tu zginął generał Kowalówka i w jego rocznicę, na początku czerwca, AK-owcy tu organizowali zawsze msze święte. Oni umierają, jest tam może ich kilku jeszcze staruszków. To teraz wzięło pod swoją opiekę miasto i oni zapraszają na te spotkania z okazji rocznicy Kowalówki. Nawet apel poległych, tu jest nawet wojsko, występuje. No i ta młodzież też się modli w miejscu, które powinna dobrze rozpoznać.
A inicjatywa zorganizowania drogi krzyżowej w tym miejscu wyszła od wieloletniego kościelnego, od księdza z parafii, też niezwykła postać, bo to świadek historii.
Tak, on opowiadał, pan Roman Krzyżostaniak, który był 60 lat kościelnym w parafii. Swoją drogą obchodziliśmy jego 150-lecie, bo 90 lat miał życia, a 60 parafii. Dostał też medal Optime Merito i rzeczywiście świadek historii. On opowiadał o tym, co widział, jak to Niemcy polewali w mróz rozebranych ludzi wodą zimną. To było w innym miejscu, obóz był trochę w szerszym położeniu. Były takie miejsca, bo to wiadomo, obozy powstawały przy trasie budowy autostrady, tak to Niemcy planowali. I on to widział. On widział też, jak zakopywali na cmentarzu jeszcze właściwie prawie, że nie do końca zmarłych ludzi. Przeżywał to bardzo mocno i on mi zaproponował, kiedy rozpoczynaliśmy te drogi krzyżowe w swoim czasie na ulicach miast i u nas też. Mówi, niech ksiądz proboszcz zrobi drogę krzyżową w Lagrze. Ja go posłuchałem i od 2005 roku to robimy.
W tej ciszy przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki świat ty. Cię przebiły, lecz mój
Na temat pieniędzy słychać w Kościele różne głosy, ale ksiądz dr Rafał Ostrowski przekonuje, że to nie grzech zarabiać i posiadać. W ostatni weekend marca w Tornowie Podgórnym zorganizował więc czwartą już konferencję dla katolickich przedsiębiorców Bóg, Rodzina, Firma, Hojność. Jej uczestnicy uczyli się zasad marketingu i wspólnie modlili za powodzenie własnych biznesów. Materiał Sandry Soluk.
Za wszystkie Twoje dary, za dobre wino, za chleb przede wszystkim, za wszystko. To jest wszystko Twoim darem. Słowo, muzyka, dźwięk, przestrzeń. Mów, Panie, mów do nas.
Konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność zawiera w swojej nazwie podstawową hierarchię wartości. Ksiądz dr Rafał Ostrowski, opiekun duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent w archidiecezji poznańskiej. Mianowicie, jeżeli przedsiębiorca będzie taki sposób funkcjonował, że na pierwszym miejscu będzie Bóg, na drugim miejscu rodzina, a później firma oraz hojność jako dbałość o społeczeństwo, to wtedy będzie miał większe szanse, że jego życie będzie uporządkowane i osiągnie szczęście.
Hojność w przedsiębiorstwie jak ma się objawiać?
Hojność rozumiemy jako dbałość o środowisko, w którym pracują, w którym żyją i mieszkają pracownicy tego przedsiębiorcy.
A czego będziemy się uczyć tu na tej konferencji?
Ponieważ jest to już czwarta konferencja, więc postanowiliśmy dodać jeszcze jeden element do tej czwórki, mianowicie jeszcze miłość między przedsiębiorcami. Okazuje się, że rzeczywiście bezwzględne stawianie pieniądza na pierwszym miejscu rodzi wielką nienawiść między przedsiębiorcami. Takiego czegoś nie chce od nas Pan Jezus. Pan Jezus chce, żeby On był na pierwszym miejscu, a że przedsiębiorcy, żeby się wzajemnie kochali i wspierali. Oni, którzy stanowią taki ważny element społeczeństwa, ponieważ organizują pracę ludzką, powinni też być kanałami działania miłości Bożej.
W Biblii bardzo często jest o pieniądzach i o człowieku, o tym związku, który nie powinien być zbyt silny. Czyli można jednak być bogatym, można zarabiać pieniądze, mieć dobrze prosperującą firmę, to nic złego, to nie grzech?
Oczywiście to w ogóle nie jest żaden problem mieć pieniądze, należy ich mieć jak najwięcej. Natomiast ważniejsze jest, co się chce z tymi pieniędzmi robić, czyli czy się funkcjonuje na zasadzie realizacji powołania. Jeżeli ja wiem, do czego mi są te pieniądze potrzebne, to znaczy, dlaczego Pan Bóg chce, żebym ich używał, to należy to robić z całym zaangażowaniem i mieć ich jak najwięcej.
Z jakimi problemami zmagają się wierzący przedsiębiorcy?
Myślę, że wierzący przedsiębiorcy zmagają się z takimi samymi problemami w prowadzeniu biznesu, jak każdy przedsiębiorca. Natomiast pewnie większą wagę zwracamy również na to połączenie naszej działalności z wyznawanymi wartościami. Lidia Skudławska, jestem członkiem Polskiej Izby Biznesu, Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Czy przypadkiem nie stoją one gdzieś w sprzeczności z tym, w co wierzymy? No, czyli oczywiście stawiamy tutaj na pewną etykę, moralność, na to, czego uczy nas Jezus Chrystus i Kościół katolicki. Odnalezienie się przedsiębiorcy w obecnym świecie, no nie jest takie proste rzeczywiście. I jeszcze biorąc pod uwagę to, żeby działać tak, żeby nie naruszać tych zasad moralnych, etycznych i wiary naszej i religijnych. W związku z tym wspieramy się też bardzo w tej naszej działalności. Dobrze prosperujący biznes nie musi się opierać na, nie wiem, wyzysku czy na przekraczaniu pewnych norm moralnych. Myślę, że nawet nie powinien i też tutaj na tej konferencji znajdujemy świadectwa tego, że biznes prowadzony właśnie w taki sposób, zgodnie z naszymi wartościami, jest naprawdę dobrze prosperującym biznesem, może nim być. Nasze zaufanie tak naprawdę Bogu daje nam siłę w tej naszej działalności.
Co za radość, Panie, być w obecności Twej, o poranku i w południe, po południe i wieczorem iść spać, wielbiąc Cię.
W jaki sposób Pan realizuje tę ideę hojności, która jest w nazwie konferencji?
Przede wszystkim hojność jest zaprzeczeniem egoizmu, nie? Więc realizuję ideę hojności chociażby w taki sposób, że gdy dzieci chcą wieczorem porozmawiać, gdy kładę je spać i chętnie bym już sam leżał w łóżku albo się kąpał, albo coś poczytał, to hojnie mi dysponuję swoim czasem, żeby ich ciekawość w wielu obszarach zaspokoić. Maciej Gnyszka, Towarzystwa Biznesowe S.A.
Czyli rodzina jednak najpierw.
Tak, bo uważam, że rodzina jest najlepszą szkołą hojności i wielu innych cnót poza tym, a dzieci w szczególności. Dzieci uczą zaprzeczenia, zaparcia się siebie, nie? No, dzieckiem jak z porządnym terrorystą. No, w niektórych obszarach nie ma negocjacji, tak? Więc to uczy i to uważam jest najlepszą taką kotwicą dla przedsiębiorcy, żeby nie odleciał, bo bez względu na to, jak wielkim jest prezesem i kto tam go okadza w pracy, gdy wracam do domu i jest po prostu tatą, który musi założyć przydeptane kapcie, podetrzeć pupę i nie wiem, i opowiedzieć o tym, jak się robi parówki w taki sposób, żeby dziecko potem mogło spać. I tyle, tak? I nikogo nie obchodzi, czy podjechał Mercedesem, czy Golfem trójką w LPG.
Czyli zgadza się Pan z tą kolejnością? Bóg, rodzina, firma, hojność. To jest tak poukładane, żeby faktycznie nie zwariować?
Zgadzam się i tylko mi ta hojność nie pasuje, bo przez hojność są tu cztery słowa, a nie trzy. I hojność jest też takim bytem nieosobowym, nie? Bóg jest osobowy, rodzina jest osobowa, firma też jest osobowa, a hojność jest cechą. I ja bym tu hojność wykreślił, ponieważ, jak mówię, hojności uczy rodzina, hojności uczy też firma, z tego względu, że ostatecznie firma też jest szkołą zaprzeczenia siebie, zaparcia się, ponieważ i ten przedsiębiorca, który tego jeszcze nie odkrył, to czekają na niego problemy. No rację ma klient, nie?
Czyli ta hojność to nie jest po prostu rozdawanie pieniędzy pracownikom albo ludziom dookoła?
Jest bardzo fajna historia takiego kanadyjskiego przedsiębiorcy Wimeta, który w pewnym momencie, chyba po nawróceniu albo tam po jakimś innym zwrotnym momencie w życiu, wpadł właśnie na pomysł, że rozda swój majątek, że sprzeda firmę i rozda majątek ubogim, nie? Tak jak to w Ewangelii mówi Pan Jezus do bogatego młodzieńca. No i chciał go rozdać na rzecz świętej Teresy z Kalkuty. i poleciał do Indii, by z nią uzgodnić szczegóły transakcji, a matka Teresa mówi mu: ale ty chyba, chłopie, oszalałeś. Nie wolno ci tego rozdać ani sprzedać, bo ty nie jesteś tego właścicielem, ty tylko tym zarządzasz w imieniu Pana Boga, a poza tym twój talent to właśnie tworzenie pieniędzy. Jeżeli sprzedasz swoją firmę, to stracisz maszynkę, którą Pan Bóg włożył w twoje ręce, która tworzy pieniądze. Więc zabieraj, że tak powiem, 4 litery w trokim, wracaj do Kanady, produkuj pieniądze, ile chcesz, przesyłaj, ale nie zabijaj kury znoszącej złote jajka, nie? Bo taki masz charyzmat, bo to jest twoje powołanie życiowe. I tak bym podszedł do hojności, nie? O tym też piszę w takim swoim e-booku Katolicy miliarderzy, dlaczego ich nie ma, a dlaczego bardzo ich potrzebujemy, więc no, tak uważam.
Tradycyjnie o tej porze zapraszam Państwa na rozważania Ewangelii, które przygotował jak zawsze salezjanin ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy już dzisiaj piątą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiejsza Ewangelia zabiera nas w duchową podróż do Jerozolimy. Wrócimy tutaj i w przyszłym tygodniu, kiedy będzie odczytywana w Niedzielę Palmową Męka Pańska, jak i w Wielkim Tygodniu, kiedy będziemy świadkami bardzo dramatycznych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. I również Jan Ewangelista dzisiaj zabiera nas do świątyni, gdzie, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus przychodzi, aby nauczać. Ale zanim przejdziemy do tekstu dzisiejszej Ewangelii, chcę się, drodzy radiosłuchacze, z wami podzielić taką informacją, co chcę nosić w tym tygodniu obok różańca w mojej kieszeni, a mianowicie kamień. Tak, kamień. Nawet nie piękny, nie za duży, ale taki, który zmieści się w mojej kieszeni i który będę odczuwać, wkładając rękę, kiedy będę też chodzić. Dlaczego? Po to, by mi przypominał te wszystkie momenty, kiedy byłem bardzo podobny albo jestem bardzo podobny do bohaterów z dzisiejszej Ewangelii, do których za chwilę pójdziemy, którym się za chwilę przyjrzymy. Ten kamień ma mi przypominać te wszystkie momenty, kiedy w moim życiu, moim słowem, moim spojrzeniem, moim zachowaniem rzucałem i rzucam kamieniami w drugiego człowieka. A przez to ten kamień również ma mi pomagać, abym wielokrotnie każdego dnia wołał: Jezu, ulituj się nade mną. Chryste, niech Twoja krew, niech Twoja łaska gładzi grzechy w moim sercu, ale również niech niesie uzdrowienie tym wszystkim, których zraniłem właśnie rzuceniem kamieniem, rzuceniem złym słowem, spojrzeniem, zachowaniem, gestem. Bo gdyby wszystkie moje słowa ważyły i miały swoją masę, gdyby moje spojrzenia również można było zważyć, to prawdopodobnie usypałaby się dosyć duża góra kamieni. Powstałaby w ten sposób prawdopodobnie Golgota, kamienna Golgota, na której ukamienowałem niejedną osobę. Ta dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas, abyśmy wejrzeli w siebie i dostrzegli, kim jestem. Do kogo mi bliżej z dzisiejszej Ewangelii i kim bym chciał być? I również ta dzisiejsza liturgia słowa daje nam dobrą okazję, abyśmy prosili dzisiaj naszego Boga i Pana o łaskę podobnego spojrzenia jak spojrzenie Jezusa. Prośmy o chrześcijańskie życie, abyśmy z miłością patrzyli na grzesznika, abyśmy dostrzegali w drugim człowieku zawsze człowieka, może człowieka błądzącego przed jego grzechem. Drugi człowiek nigdy dla Boga nie jest grzechem. Również nie powinien być dla mnie słabością, grzechem, przegraną, bo przecież Jezus za niego umarł i również odkupił go swoją krwią. I zobaczmy, dzisiejsza Ewangelia dzieli się na dwie sceny. Najpierw mamy pierwszą i tutaj widzimy Jezusa, widzimy kobietę, którą oskarżają i widzimy również wielu oskarżycieli. I można sobie zadać pytanie, kogo właściwie tutaj próbują oskarżać? Kogo próbują pochwycić na słowie? Kobietę czy też Jezusa? Na kogo próbują owi oskarżyciele z kamieniami w ręku zostawić pułapkę? Oczywiście na Jezusa, posługując się kobietą, która grzeszyła. Próbuje się zastawić pułapkę na Jezusa, zadając mu to pytanie: a ty co o tym myślisz? Co nam powiesz na temat tej kobiety, która według prawa powinna umrzeć? I albo Jezus zaprzeczy prawu mojżeszowemu, stawiając się wyżej, i będzie go można również oskarżyć, albo kiedy powie: tak, możecie ją zabić, odebrać jej życie, to zaprzeczy swojej łagodności, swojej postawie miłosierdzia. A prawo pozwalało kobietę cudzołożną zabić, odebrać jej życie. Czytamy o tym m.in. w Księdze Wyjścia, Powtórzonego Prawa, czy też Kapłańskiej. W czasach Jezusa dyskutowano m.in. o sposobie egzekucji. Czy ma odbierać je życie osobom cudzołożnym poprzez kamienowanie, czy też duszenie. Kamienowanie to zbiorowa egzekucja, jakaś forma zbiorowego zabójstwa, za które nikt nie musi czuć się odpowiedzialny w sposób taki osobisty. Jest tylko wymagana jednomyślność tłumu. Natomiast udusić kogoś, odebrać komuś życie w ten sposób, musi już ktoś swoimi rękami. My dzisiaj również kamienujemy. To wspólnotowe obmowy. Rzucamy kamieniami, które wypadają z naszych ust, z naszych też oczu. Kamienujemy i chyba nie mamy szczególnie jakichś wielkich wyrzutów. Ja przynajmniej nie mam tak często, niestety. I ten pierwszy akt, ta pierwsza scena kończy się tym pytaniem oskarżycieli: a ty co mówisz i co się dzieje? Święty Augustyn powie, że Jezus jako wysłannik Boga posiada trzy własne przymioty: prawdę, łagodność i sprawiedliwość. W jaki sposób Jezus odpowiada owym oskarżycielom? Jak odpowiadają tym, który jest prawdziwy, który jest prawdą, który jest łagodnością, miłosierdziem i sprawiedliwością? Jezus swoją odpowiedzią podnosi niejako wieko ludzkiego sumienia i następuje coś niesamowitego, bo oto ten swoisty sąd, swoista sala sądowa pustoszeje, czy opustoszała już. Odeszli ci, którzy przybyli, żeby ukamienować tę kobietę lub oskarżyć Jezusa odnośnie do prawa. Odeszli, bo nie byli zainteresowani niczym więcej. I oto mamy drugą scenę. Jesteśmy świadkami swoistej spowiedzi. Swoistej spowiedzi, mimo że kobieta nie wypowiedziała przed Jezusem żadnego swojego grzechu. On je dobrze zna. O jej grzechach Jezusowi powiedzieli inni, owi oskarżyciele. I być może jeden z nich, którzy oskarżali ją przed Panem, również z nią grzeszył. Ale wszyscy, od najstarszego do najmłodszego, odchodzą. Pozostaje Jezus i pozostaje owa kobieta. I do tej drugiej sceny, do drugiego aktu dzisiejszej Ewangelii, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Jestem dziecko wzięte na ręce, gdzie oczy swe otworzę. Wiem, wszędzie jesteś ze mną, na rękach Twoich, Boże. I choćby złości srogie, i choćby życie w męce, Ty zawsze jesteś ze mną, Ty wziąłeś mnie na ręce. Wiem, jeszcze są zasłony, przeżywam lęk i grozę. Na Twoich rękach, Panie, na Twoich rękach, Boże. Tańczę i sławię Ciebie, choć wziąłem się z nicości. Ty mnie na wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości. Alleluja, 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 alleluja. Tańczę i sławię Ciebie, choć wziąłem się z nicości. Ty mnie na wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości.
wracamy do Jerozolimy, na teren świątyni, aby być świadkami drugiej sceny z dzisiejszej Ewangelii. Jak już powiedzieliśmy, sąd opustoszał. W auli pozostały dwie osoby, ona i on. Ona, jedna z zagubionych owieczek, którą on, Jezus, przynosi na swoich ramionach do domu Ojca. Dwoje pozostało, powie święty Augustyn, nieszczęśliwa i miłosierdzie. Papież Franciszek kilka tygodni temu, nawiązując do tej Ewangelii, powiedział, że dla Jezusa ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie nie stanowi paragrafu prawa, ale konkretną sytuację, w którą trzeba się zaangażować. Dlatego Jezus pozostaje z tą kobietą, stojąc niemal cały czas w milczeniu. Dwoje pozostało właśnie, nieszczęśliwa i miłosierdzie. Jezus pozostaje. Dlaczego? Pozostał, ponieważ trwa nadal to, co jest cenne w Jego oczach, a w Jego oczach cenna jest ta osoba, ta kobieta. Dla Niego ważniejszy od grzechu jest grzesznik. Każdy z nas, cokolwiek czynimy, w jakikolwiek sposób upadamy, jesteśmy dla Niego ważniejsi niż suma naszych błędów, jesteśmy ważniejsi od reguł, osądów czy też naszych upadków. Czego nas uczy ta historia, albo do czego nas zaprasza? Właśnie do uczenia się takiej postawy wobec grzesznika, wobec każdego grzesznika, jaką miał Jezus. Jezus nienawidzi grzechu, ale bardzo kocha, kochał i będzie kochać każdego grzesznika. Jezus pochyla się i zaczyna pisać palcem po ziemi. Po co to czyni? Właśnie wobec wcześniejszych oskarżycieli, aby oni odkryli prawdę o sobie, aby odkryli prawdę o swoim kamiennym sercu, aby poprzez to weszli w skruchę i prosili o inne serce, już nie kamienne, ale serce z ciała, pełne Ducha Pańskiego, radości, pokoju, nadziei. Słowo Boże mówi, drodzy radiosłuchacze, że wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy grzeszymy. I po raz kolejny w tym momencie sobie wam zadaję pytanie, do kogo nam jest bliżej? Do owej kobiety? Do Jezusa? Czy do oskarżycieli? I kim chcielibyśmy być? Zobaczmy, że ci, którzy przyszli oskarżać ową kobietę, czy też pochwycić Jezusa na słowie, wprowadzić go w jakąś pułapkę, pierwsi uznają się za winnych i tak się dzieje wówczas, kiedy zaczynamy słuchać Jezusa. Jezusa, który nie oskarża, ale pomaga nam poznać siebie. To jest ważne, o tę łaskę prośmy również. Bo wówczas, kiedy zaczynamy słuchać Bożego Słowa, to mamy szansę na wypuszczenie kamieni z naszych rąk i uznania, że jest pełna również słabości, grzechu, kruchości i że te ręce naprawdę są puste. A im bardziej odkryjemy w sobie pustkę, że nie mamy czym handlować z naszym Bogiem i Panem, tym bardziej jesteśmy gotowi przyjąć Jego przebaczenie i miłosierdzie. Im bardziej odkryjemy naszą słabość, naszą kruchość, tym bardziej będziemy prawdziwi, wołając: Jezus, zmiłuj się nade mną. Tym bardziej pokorni i prawdziwsi, być może Wielki Piątek, będziemy całować krzyż Jezusa Chrystusa, prosząc Jego o miłosierdzie nad nami. Ta przypowieść również ukazuje nam Jezusa, który wyjątkowo patrzy na kobietę. Prawdopodobnie ona do tej pory znała dwa inne rodzaje spojrzeń. Spojrzenie pożądliwości, które okradało ją z jej godności, wartości czy też wyjątkowości. To spojrzenie upadlało ją i być może nakazywało również źle myśleć o sobie. I mamy jeszcze inny rodzaj spojrzenia dzisiaj, oskarżające. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić owych mężczyzn, którzy trzymają zaciśnięte dłonie i kamienie w dłoniach, którzy z gniewem i nienawiścią patrzą na tę osobę. Oskarżają ją. Pochwycono ją przed chwilą na cudzołóstwie. Takie spojrzenie również poniża. Również odbiera siłę i rzuca w błoto. I być może właśnie jeden z tych, którzy mieli kamienie w ręku, zarówno w pierwszy, jak i w drugi sposób patrzyło wcześniej na tę kobietę. A jak ja patrzę na kobietę? Ja, mężczyzna, niezależnie kim jestem. Czy każda kobieta może czuć się przy mnie bezpiecznie? może naprawdę być wolna? Czy musi się obawiać mojego wzroku? To pytanie również dotyczy tego, jaki rodzaj filmów oglądam. Przecież my dzisiaj mamy do czynienia z pandemią pornografii, a każdy, kto karmi się tym, popełnia grzech. Cudzołoży z tymi kobietami również je poniża w ten sposób, mimo że jest przed swoim telewizorem, czy też monitorem komputera, czy telefonu. Jeśli ten grzech jest moim udziałem, czy proszę Pana o miłosierdzie i czy modlę się za te kobiety, czy proszę Pana o uzdrowienie mojego serca? Jak patrzę na drugą kobietę, teraz zwracam się do innych kobiet, ja druga kobieta. Drogie Panie, czy patrzycie na drugą kobietę z wdzięcznością, radością? Tak wyobrażam sobie, że Maryja patrzyła na Elżbietę. Czy może patrzycie zazdrością, podejrzliwością, pogardą? Czy wasze spojrzenie podnosi i dodaje siły? Czy poniża i odbiera radość i chęć życia? Naszymi oczami, naszym spojrzeniem również możemy rzucać kamienie. A zobaczmy, jak patrzy Jezus na kobietę. On pochyla się. Kuca, możemy powiedzieć. Po co? Po to, by nie patrzeć na ową kobietę z góry. Bóg nigdy nie patrzy z góry. Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej prostocie i swojej pokorze schodzi do poziomu człowieka, żeby człowiek nie czuł się poniżony. Bóg nigdy nie poniża. I dopiero z poziomu kobiety Jezus patrzy na nią z ogromnym miłosierdziem. On do niej zwraca się: kobieto. Nie w sposób pogardliwy. Tak samo zwrócił się do swojej matki pod grzechem: kobieto, niewiasto, kobieto, ja ciebie nie poniżam. Ja ciebie nie potępiam. Nie zaprzecza również grzechowi, który się wydarzył. Ale ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz już więcej. Swoista spowiedź. Spowiedź spojrzeniem. Spowiedź miłosierdziem. Bo spowiedź jest miłosierdziem. Na drodze nawrócenia warto zatrzymać się nad tajemnicą spowiedzi, sakramentu świętego, w którym Bóg przychodzi, aby rozrywać kajdany naszego zniewolenia, kajdany naszego też grzechu. Papież Franciszek zaprasza nas w tych tygodniach, aby temu sakramentowi oddać właściwe miejsce w naszej codzienności, bo przecież w tym sakramencie Jezus przypomni przez świętą Faustynę Kowalską, On chce wylewać zdroje miłosierdzia, szczególnie na tych, którzy upadli, którzy się zagubili, którzy żyją w śmierci, którzy zagubili drogę do domu Ojca, którzy żyją w samotności. Palą mnie zdroje miłosierdzia, które chcę wylewać na moje dzieci. Powróćmy do spowiedzi. Przywróćmy temu sakramentowi miejsce, na jakie zasługuje w życiu i w duszpasterstwie. Zarówno tydzień temu, Ewangelia sprzed tygodnia, jak i z tej niedzieli, ona nas zaprasza do tego, aby pozwolić się otulić Bożemu miłosierdziu. Drodzy radiosłuchacze, w spowiedzi Bóg nigdy nie oskarża, nigdy nie poniża, ale zawsze daje swoje życie, swoje przebaczenie. Po co? Abyśmy żyli Jego życiem i aby Jego radość obfitowała w nas, abyśmy doświadczali pełni radości w naszej codzienności. Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i Wam pięknego tygodnia, pełnego duchowych przeżyć i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Nasze kolejne spotkanie między niebem a ziemią dobiega już końca. Kłaniam się Państwu nisko, życząc dobrego popołudnia. A po godzinie 13 zapraszam na niedzielę na główne.
Między niebem a ziemią.